ton balladowy i nie ma żartów. Utworem, w którym Chopin po raz ostatni w czysty i kompletny sposób podjął styl Brillant, był napisany przed laty Polonez S. Dur, Grand Polonez Brillante, opublikowany wraz z dołączonym później łagodnym wstępem Andante Spianato, jako opus 22. To jeden z najbardziej popisowych utworów w repertuarze pianistycznym, którego esencją jest jednak nie tylko technika, lecz i elegancja i zamaszysty polonezowy gest. Trudno o większy kontrast estetyczny niż następny opus, ballada G-moll. Tytuł z pewnością musiał intrygować wszystkich, którym nuty wpadły w ręce w roku 1836. Balladowość była duchem epoki, a ballada, opowieść odwołująca się do dawnych eposów z jednej strony, a do tradycji ludowej z drugiej, często pełna fantastyki, nawet grozy, była jednym z podstawowych gatunków ówczesnej literatury. Ba! Była gatunkiem, z którego wyrastał romantyzm, samym źródłem jego idei, począwszy od kultury niemieckiej, u Goethego czy Schillera jeszcze w preromantycznym okresie Sturm und Drang, a skończywszy na polskiej w balladach i romansach Mickiewicza. Chopin nie tylko znał te teksty, ale żył i dojrzewał w kulturze opanowanej przez ballady, przez rodzaj swobodnej narracji idącej za natchnieniem, fantazją i zmiennością wydarzeń. Wrażliwość początku XIX wieku dostatecznie nasycona już była sonetami i odami. Miarowo poukładane formy klasyczne nie budziły już emocji. W muzyce takim mechanicznym wzorcem formalnym, który zdawał się wyczerpywać, było allegro sonatowe, a może nawet w ogóle cały cykl sonatowy. Skodyfikowany w XVIII stuleciu, w XIX został całkowicie zdekonstruowany, jak powiedziałby Jacques Derrida, przez Beethovena. Na domiar złego, mimo wciąż obfitej produkcji, ostatnie dwie dekady nie wprowadziły do repertuaru żadnych innych niż beethovenowskie sonat wybitnych i nowatorskich, będących głosem współczesności. Utwory Schuberta czekały jeszcze na odkrycie. Sonata wraz z elementarną dla niej formą allegra sonatowego, w której dwa przeciwstawne tematy miały być najpierw ukazane, następnie przetwarzane, a na końcu przywrócone w pełnym brzmieniu po uzgodnieniu tonalnym, powrót do tonacji zasadniczej, stała się konwencją. Poszukiwanie jej ożywienia, podobnie jak koncertu instrumentalnego, okazało się jednym z wielkich problemów muzycznego romantyzmu. Chopin był zresztą jednym z pierwszych, który podjął te zmagania, ale jeszcze nie teraz. Na razie, myśląc o większej formie narracyjnej, szukał czegoś innego niż sonata. Zdążył już zresztą jedną napisać i choć kiedyś nawet chciał ją wydać, w wieku 19 lat był więc z niej zadowolony, 2 czy 3 lata później już do niej nie wracał. Szukał formy, w której muzyczna opowieść będzie mogła rozwijać się swobodnie, dotykając dźwiękowych tajemnic i tworząc tyle kulminacji, ile narzuci jej indywidualna logika rozwoju, a nie zewnętrzne wymagania strukturalne. Mogłaby to być fantazja, ale ten gatunek stał na granicy improwizacji i nawet w samej nazwie nie sugerował charakteru narracyjnego, a najwyraźniej na nim zależało Chopinowi szczególnie. Zależało mu na muzycznej balladzie. Ballada bez słów, ballada niezwiązana z żadnym tekstem. To była nowość nadzwyczajna. Mniej istotne jest przy tym, czy Chopin, tworząc na przestrzeni lat swoje 4 ballady, faktycznie inspirował się wybranymi konkretnymi balladami Mickiewicza, jak chciałoby wielu egzegetów, poczynając od Roberta Schumana, Chopin miał mu napomknąć o tym fakcie, co jednak, zważywszy na skrajnie antyliterackie podejście polskiego kompozytora do muzyki i skrajnie literackie niemieckiego, nie jest w pełni wiarygodne. Schumannowi łatwo było o nadinterpretację. Ważne, że nie chciałbyśmy jako ich odbiorcy o tym wiedzieli. Świadomie i konsekwentnie ukrył ewentualne źródło literackie, którego zresztą przecież nie potrzebował, prezentując ballady jako dzieła wyłącznie fortepianowe, pozbawione jakichkolwiek treści pozamuzycznych. Warto docenić jego wolę, bo też każda z nich zbudowana jest z właściwą dla siebie czysto muzyczną logiką. Ballada G-moll mogłaby być uznana za emblematyczną wykładnię nowego gatunku. Mogłaby, gdyby pozostałe nie tworzyły dalszych, zupełnie odrębnych i równie emblematycznych światów. Mamy tu idealnie przedstawioną opowieść. Krótki, frapujący wstęp, po którym pojawia się charakterystyczny temat zbudowany z retorycznych, jakby deklamowanych fraz. Ich konstrukcja, zawieszanie każdej na dźwiękach kontrapunktującego akompaniamentu pozwala na ich ciągłą odmianę i nieustanną zmianę barw. Po czym komplikacje narastają, muzyka nabiera pędu, aż w wirtuozowskich już kaskadach dźwięków osiąga pierwszą kulminację. I tu dopiero wyprowadzony na kładzionych w lewej ręce dźwiękach, jakby imitujących symfoniczne rogi, których stabilność przejmuje na siebie i uspokaja wybuch, pojawia się odmienny, śpiewny temat drugi. Ballada toczy się w ten sposób przez około 9 minut i mimo, że jej praca tematyczna robi aluzję do formy allegra sonatowego, nie ono staje się tutaj istotą, lecz wartki nurt narracji. Utwór kończy się burzliwą kodą, wstrząsającą puentą dramatycznej opowieści. By dopełnić szeroką panoramę gatunków i form, których autorem był młody Chopin, trzeba jeszcze odnotować pojawienie się rok wcześniej, w 1835 roku, skerca H-moll. Skerco było do tej pory częścią cyklu sonatowego, w którym zastąpiło XVIII-wiecznego menueta. Beethoven potrafił zamienić je w dynamiczny, a nawet demoniczny obraz, sypiąc pioruny w skercu ze swojej dziewiątej symfonii. Przed Chopinem zaistniały też skerca samodzielne, noszące piętno romantyzmu, jak w przypadku Mendelssohna. W jego wydaniu była to jednak łagodna, barwna, tak zwana Elfenromantik. Przecież po włosku skerco oznacza żart. Dlaczego więc miałoby brzmieć dramatycznie? Właśnie to pytanie nasuwa się przede wszystkim, gdy myśli się o czterech skercach Chopina. Żadne z nich nie jest dowcipne, a trzy pierwsze wręcz potrącają o tragizm. Owszem, dynamiczny, piorunujący, jak w beethovenowskiej dziewiątej symfonii, choć nie w jego sonatach. Skąd jednak taka koncepcja? Badacze chętnie widzą tu wpływ ciężkich przeżyć związanych z samotnym pobytem w Wiedniu, podsumowanych i rozwiniętych w dzienniku stuttgarckim. Pojawiająca się w pierwszym skercu, w jego lirycznej, środkowej części, zwanej triem wedle dawnej tradycji menuetowej, kolęda Lulajże Jezuniu, przywołuje na myśl samotne Boże Narodzenie i sugestywny obraz odwiedzin Chopina w ciemnej katedrze świętego Szczepana. Niektórzy ryzykują wręcz tezę, że właśnie w tym czasie utwór powstał, a przynajmniej powstała jego koncepcja. Nie da się tego udowodnić, tym bardziej, że Chopin nie opuścił jeszcze wówczas krainy stylu Briand. Zakorzeniony w salonach warszawskich, bawił wtedy w analogicznych salonach wiedeńskich. a z muzycznych nowości podniętą nader dla niego nieszczególną mogły mu być chyba jedynie wczesne walce. Tak czy inaczej, dramatyzm przeżyć z pewnością wywarł na niego wpływ, który wcześniej lub później doprowadził do wybuchu skerca Hamol. A wybucha ono od pierwszego taktu, by po początkowym wykrzykniku nie tyle oszołomić kaskadami dźwięków, ile pobudzić do wytężonej, bolesnej wręcz uwagi, następnie ukojonej sielankową melodią kolędy. Sielanka jest jednak krainą utraconą. Skerco kończy się tak, jak się zaczęło.